Dziękuję bardzo. Drugi rozdział od 13 wersetu do końca tego rozdziału będziemy mówili o oczyszczeniu świątyni. Jan, opisując wydarzenia historyczne, wprowadza nas jednocześnie w taki szczególny świat znaczeń i prawd. Powiedzieliśmy o tym, że jego Ewangelia jest na co najmniej dwóch poziomach. Jeden z komentatorów mówi o ano i kato z grecka. Ano to jest w górę i kato w dół. W naszym urywku świątynia w Jerozolimie służy za przyczynek, albo ta historia oczyszczenia w świątyni służy za przyczynek do tego, żeby wykazać, że Bóg przebywa w Jezusie, a nie w budynku. I to oczywiście my to rozumiemy, biblijnie wierzący chrześcijanie, ale już chrześcijanie z tych głównych historycznych kościołów z tym już zaczynają mieć problem, prawda? A cóż dopiero Żydzi, zwłaszcza ci z tego tradycyjnego, twardego strumienia. Świątynia, o której mowa, to druga świątynia i tak model tej drugiej świątyni wygląda. To jest przy Muzeum Księgi, jest starożytne miasto Jerozolima i tam w centrum jest świątynia. Dziedziniec pogan to jest ten dziedziniec. Ten drugi dziedziniec to jest dziedziniec Żydów. Pierwsza świątynia Salomona, która stanęła na miejscu tabernakulum, na którą materiały zebrał król Dawid, nie było mu dane jej wybudować. Wybudował ją syn Dawida. Została zburzona przez Babilończyków. Reszka Hebrajczyków powróciła z niewoli w 536 roku przed Chrystusem i aż do 515, wiecie jak to jest, przed Chrystusem to się liczy czas na abarot, nie? A więc wcześniej wrócili 536 i dopiero w 515 roku dokończono odbudowy świątyni. Herod Wielki powiększył tę świątynię i stworzył z niej jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Jezus nazywał to miejsce, którego model widzimy, nazywał ojcem, domem mojego ojca. Niestety niektórzy zamienili dom ojca naszego Pana w targowisko, głównie ze względu na swoje podejście życiowe. Zaczęli z religii czerpać zyski, głównie ze sprzedaży zwierząt i wymiany pieniędzy, tak mniej więcej te pieniążki wyglądały. Każdy, kto przychodził do świątyni i chciał wrzucić pieniądze do skarbony, nie wolno mu było wrzucać pieniędzy niewymienionych. Tylko waluta obowiązująca w świątyni była przyjmowana. Monety dopuszczone do użytku w świątyni nie miały żadnych wyobrażeń zwierząt, ludzi, inskrypcji wskazujących na jakiegoś króla czy na jakiegoś władcę. Szekel miał jedynie wyobrażenia świątyni i motywy roślinne, to wszystko. I oczywiście Żydzi przybywający do świątyni z najdalszych zakątków kraju przystali na ten system. To było wyjście naprzeciw potrzeb. Wyobraźcie sobie, ktoś idzie z Dan, a więc tych 200 kilometrów do Jerozolimy, i prowadzi zwierzę na ofiarę, zwierzę przychodzi wyczerpane i jest niekwalifikowane, prawda? Albo po drodze gdzieś tam się zraniło i już nie może złożyć takiego zwierzęcia na ofiarę, bo musi być bez skazy, prawda? Wobec tego, żeby uniknąć tego rodzaju przykrości, Żydzi szli do świątyni, kupowali zwierzę, które było już testowane, kwalifikowane i takie zwierzę składano. Czasem zwłaszcza w czasach Jezusa, opisane przez Flawiusza na przykład, były takie sytuacje korupcji w świątyni. Mianowicie niektórzy z bliska przychodzili z owcami, kapłani odpowiedzialni za to nie kwalifikowali tej owcy, trzeba było ją odstawić, wziąć owcę kwalifikowaną, dopłacić i złożyć na ofierze. Po kilku tam osobach ta niekwalifikowana dotychczas nabierała ważności i została sprzedawana jako kwalifikowana, proszę? No tak. Na dziedzińcu pogan, do dziedzińca pogan mieli być dopuszczeni poganie właśnie, żeby obserwować kult z bliska. I w momencie, kiedy ten dziedziniec pogan został zajęty przez handlarzy bydła i tych ludzi w kantorkach wymiany walut, to dla pogan już miejsca nie było. Wyobraźcie sobie, co to była za zmiana, jak bardzo na tym cierpiało zwiastowanie prawdy. A niestety z powodu handlu dla pogan nie starczyło miejsca. Zajęły go rozstawione kramy i zagrody dla zwierząt. Już nie mówię o tych doznaniach estetycznych, ale jeszcze te wszystkie węchowe doznania tam, gdzie były wszelkiego rodzaju zwierzęta. Pochylmy się nad 13 i 14 wersetem. Jezus w świątyni. Zbliżało się święto, żydowskie święto Paschy i Jezus udał się do Jerozolimy, czytamy w 13 wersecie. Na dziedzińcu świątyni napotkał sprzedawców wołów, owiec i gołębi oraz tych, którzy prowadzili wymianę pieniędzy. Od wydarzeń w Kanie Galilejskiej upłynął jakiś czas i nie wiemy ile. Jan się tym zupełnie nie interesuje, jego chronologia zupełnie nie dotyczy. A więc jest różnica w czasie i tu zwracam uwagę u Jana, zwłaszcza to jest ważne, między 12 i 13 wersetem jest przerwa, jest różnica w czasie. Ewangelista Jan nie jest zainteresowany chronologią. Ewangelista Łukasz i owszem, on całą Ewangelię komponuje w ten sposób, żeby wykazać właśnie te chronologiczne zależności. Jana to nie interesuje. Jan ma założenia teologiczne i po prostu realizuje to wszystko, czym pisze według sobie wiadomych założeń i nam daje znać. Jemu zależy na tym, żeby tak pokazać Jezusa, żeby jego czytelnicy uwierzyli w Niego, a wierząc w Niego, żeby mieli życie wieczne. To jest jego założenie, to jest jego cel. Jan chce, abyśmy uwierzyli, jak powiedziałem, dlatego niektóre wydarzenia opisane przez niego są zupełnie niezgodne z kolejnością zdarzeń w życiu Jezusa. I właśnie oczyszczenie świątyni jest takim dobrym przypadkiem. W Ewangeliach synoptycznych czytamy, że to się stało pod koniec działalności Jezusa. Tutaj czytamy, że to jest na początku działalności Jezusa. I też czytamy o święcie Paschy. Jan wyróżnia święto Paschy, ono u Jana odgrywa ważną rolę. Przypisuje mu szczególne znaczenie, wręcz odnosimy wrażenie, jak gdyby święto Paschy w narracji Jana stanowiło jak gdyby punkt odniesienia. Wcześniej Jan Chrzciciel nazwał Jezusa, pamiętacie, oto Baranek Boży. Dlaczego Baranek Boży? W jakim kontekście? Oczywiście baranek, który się składa na ofierze, prawda? Odniesienie do Paschy. Jan już więcej nie użyje takiego określenia w odniesieniu do Jezusa, ale posłuży się pewnymi przenośniami i symbolami, aby podkreślić, że Jezus jest prawdziwym barankiem ofiarnym i ostatecznie jest wypełnieniem przesłania święta Paschy. Geneza tego święta przenosi nas do Egiptu, do czasu, kiedy Mojżesz wyprowadzał swój lud, otrzymał instrukcję, że należy przygotować baranka, jeżeli jakaś rodzina nie jest w stanie zjeść całego baranka, to się mieli zebrać razem i mieli w pośpiechu z laską w ręku, prawie że przepasani, gotowi do drogi, mieli spożyć tego baranka. Ale w trakcie przygotowania tej wieczerzy paschalnej mieli, zabijając baranka, pomazać drzwi krwią, aby w ten sposób dać aniołowi w śmierci znak, że tutaj są ludzie, którzy wierzą Bogu. Znowu, to pomazane krew na drzwiach jest tylko symbolem zewnętrznym. Właściwie ten symbol zewnętrzny wynikał z nastawienia serca i posłuszeństwa wobec tego, co Bóg mówił. Jeżeli Mojżesz mówi tak, mówi Bóg, to ludzie nie zastanawiając się, nawet jeżeli mogli czuć obrzydzenie, nawet jeżeli mogli czuć się zażenowani, to robili, bo tak mówi Bóg. Bardzo podobnym zjawiskiem jest, jak czytamy u Nehemiasza, odbudowano mury Jerozolimy i Nehemiasz zebrał cały lud, wszystkich, którzy mogli, od młodzieńców czy nawet dzieci, aż po starców, którzy mogli słuchać i rozumieć Słowo Boże, zaprosił Ezdrasza, nauczyciela i kapłana, ażeby wykładał Słowo Boże, aż doszli do momentu, w którym przeczytali, że nasi ojcowie budowali namioty, szałasy na znak wędrówki 40-letniej. I co? Właśnie co wprowadzili się do domów, które odbudowali, ale skoro Słowo Boże mówi, że mamy budować szałasy, to budowali szałasy. Wbrew logice, wbrew poczuciu bezpieczeństwa czy komfortu robią coś, co każe Słowo Boże, bo tak mówi Słowo Boże. A więc mamy tutaj bardzo ważne, jak gdyby, korzenie tego wszystkiego, do czego odwołuje się Jan. W czasach Jezusa ofiarowanie baranka paschalnego wyglądało zupełnie inaczej. Prawie wcale nie przypominało uroczystych, pełnych pośpiechu i bojaźni Bożej zdarzeń, które towarzyszyły uciekinierom z Egiptu. Skorumpowane duchowieństwo zamieniło świątynię w miejsce kultu chciwości. Dziedzińce kompleksu świątynnego przemieniono w coś pomiędzy pchlim targiem a giełdą towarową. Dziedziniec pogan nazwano złośliwie w czasach właśnie, kiedy Jezus chodził po ziemi, bazarem Annasza, bo to Annasz, arcykapłan Annasz, dopuścił do handlu zwierzętami i wymiany walut. Arcykapłan Annasz był figurantem, nieprawym arcykapłanem na tronie arcykapłana. Ta główna linia arcykapłanów umknęła wcześniej do Egiptu, natomiast na tronie arcykapłańskim w Jerozolimie sadzano tych, którzy więcej zapłacili władzy rzymskiej. Swoje rządy sprawował poprzez równie dyspozycyjnych kapłanów, co on. Z obrzędu świątynnego zrobił sobie maszynkę do robienia pieniędzy i to na ogromną skalę. Trzeba powiedzieć wprost, ten system, tak jak jego założyciele, byli po prostu skorumpowani do reszty. System był skorumpowany do reszty. Mężczyźni w Izraelu mieli obowiązek 3 razy pojawić się w świątyni w ciągu roku i złożyć swoje ofiary. W żadnym wypadku nie wolno im było ominąć Paschy. I teraz wyobraźcie sobie, przychodzi Żyd 3 razy do świątyni, płaci do skarbony, podatek świątynny, płaci za baranka, składa w ofierze. Józef Flawiusz mówi, że w tym czasie prawdopodobnie w Izraelu, nie lubię w Palestynie, bo to jest od Filistynii, to nie jest Filistynia, to jest Izrael. Wtedy w Izraelu żyło mniej więcej 3 miliony ludzi. Rzeka pieniędzy płynęła do świątyni. Oczywiście kurs był przy wymianie tej waluty, kurs był bardzo niekorzystny dla pątników, ale kto na to zwraca uwagę? To było przecież na święte sprawy. Zazwyczaj to jest troszkę tak, jak dzisiaj niektórzy mówią, a ile się należy? A nie, to według, co zł- tak, tak, co łaska, najmniej 50 zł, tak. W czasie świąt Paschy w Jerozolimie, jak powiedziałem, na miejscu w czasie świąt, bo to nie tylko Izraelici z Izraela przychodzili, ale przyjeżdżali również z ościennych krajów, a nawet z Italii czy z Hiszpanii, Józef Flawiusz mówi, że mogło być 250 tysięcy mężczyzn. Taki obraz życia religijnego miał Jezus. Wchodzi do świątyni, słyszy bek i ryk zwierząt, czuje te wszystkie zapachy, gdzieś tam się kłócą o wymianę. Żydzi się lubią targować, także możecie sobie wyobrazić ten obrazek, prawda? Jezus przychodzi do domu jego ojca, aby czcić Boga, to jest święto Paschy, najważniejsze święto dla Żydów, a tutaj handel w pełni. Gdy tym razem Jezus wszedł do świątyni, jak zwykle nie został tam atmosfery rozmodlenia, ale jak powiedzieliśmy, tam gdzie wchodzi Jezus, tam się zmienia atmosfera, tam się zmienia sytuacja. W wersetach od 15 do 17 czytamy: wówczas spludł bicz ze sznurów i przepędził wszystkich z terenu świątyni, również owce i woły, rozrzucił pieniądze tych, którzy je wymieniali, a ich stoły powywracał. Sprzedawcom gołębi zaś nakazał: zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego ojca. Uczniowie przypomnieli sobie tekst pisma: gorliwość o twój dom pochłania mnie. Przed rozpoczęciem swojej działalności Pan Jezus odwiedzał dom swego ojca jako pątnik po to, aby się modlić. Teraz nadszedł czas, aby wkroczyć do świątyni jako Mesjasz, jako właściciel, jako zarządca tego miejsca. I to robił zgodnie z proroctwem zawartym w księdze Malachiasza w 3 rozdziale, wersety 1 do 4. Oto ja posyłam mojego posłańca, aby przygotował drogę przede mną. Potem nagle przybędzie do swojej świątyni władca, słyszysz to? Którego wy oczekujecie, anioł przymierza, którego pragniecie. Oto on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Któż jednak przetrwa dzień jego przyjścia i któż się ostoi, gdy się pojawi? Bo jest on jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Zasiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro i czyścić synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro. Wtedy będą składać Panu ofiary we właściwy sposób. To znaczy, że do teraz tak nie składali we właściwy sposób. 4 werset. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolimy jak za dawnych dni i lat minionych. To, co Jezus tutaj robi, widział już prorok Malachiasz. Jego pierwszym oficjalnym aktem jako Mesjasza, dotychczas jako nauczyciel, jako Pan w Kanie, a teraz jako Mesjasz, wchodzi do świątyni, aby ją oczyścić z uciążliwego i uporczywego zanieczyszczenia. Pierwsze, co zrobił, jak czytamy, to spludł bicz ze sznurów. Co to znaczy? Że Jezus działa metodycznie. Przychodzi, widzi to wszystko, zaczyna organizować sznury. Przecież kto nosi bicz przy sobie, nie? Albo kto nosi materiał na bicz przy sobie. Jezus musiał sobie zorganizować taki materiał na bicz, spludł właśnie ze sznurów bicz i zaczyna go używać. Mogę tylko sobie wyobrazić reakcję jego uczniów. Spróbuj się wmyśleć. Jesteś jednym z 12? Przychodzisz z Jezusem, tym nowym Mesjaszem, którego odkryli, do świątyni, i mówisz: no teraz się będziemy modlić z tym naszym Mesjaszem. A tu ups, chyba się czuli troszkę zażenowani, prawda? Albo się wolta. Judasz Zelota na pewno. Jo, jest okazja. Ja myślę, że stali kompletnie zdumieni, zaskoczeni. To my za takim Mesjaszem idziemy? I on przeciwko świątyni? On się naraża? Gdy Jezus wyganiał zwierzęta i wywracał stoły wymieniających pieniądze, prawdopodobnie gapili się ze zdumieniem na to, co się tam stało. Wyobraź sobie całe to zamieszanie, krzyk, jakiś tam wściekli ludzie, przekleństwa jakieś leciały, jak możesz, co ty robisz, prawda? Jezus tam wparował i robi swoje. Przez zgiełk i krzyk handlarzy oraz beczenie owiec i rczących krów przebija się głos Jezusa. Zabierzcie stąd to wszystko, nie czyńcie z jaskini zbójców, z domu mojego ojca. To oczywiście musiało dawać do myślenia, do tego stopnia, że uczniowie zaczęli kojarzyć postawę Jezusa i jego zaangażowanie ze słowami psalmu 69: gorliwość o twój dom mnie pochłania. Innymi słowy, Jan chce powiedzieć, jak coś robisz, to rób, to bądź autentyczny, bo rób to całym sobą. Nie rób na pół gwizdka. Wersety od 18 do 19. Żydzi natomiast, Żydzi, pamiętamy, u Jana Żydzi to ten establishment religijny, to są ci przełożeni żydowscy. Żydzi natomiast zwrócili się do niego z pytaniem, jakim znakiem wskażesz nam, że masz prawo to czynić? Na to Jezus odpowiedział, zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu 3 dni ją zniosę. Po wszystkim już, jak kurz opadł, zrobiło się cicho. Oczywiście bałagan był straszliwy na tym dziedzińcu pogan. Jezus oczywiście musiał spodziewać się konfrontacji przełożonych. Nie mógł być zaskoczony, że oni przyjdą i zaczną go tam egzaminować. Doskonale wiedział, że tak będzie i przypuszczał, jak będą mogły brzmieć pytania skierowane do niego. Zauważyliście, że te pytania bardzo współbrzmią z pytaniami, jakie były kierowane do Jana Chrzciciela? Przełożeni też doskonale znali Pismo. Nie, Jezus nie rozmawia z dyletantami, z kompletnie skorumpowanymi ludźmi, którym nie zależy na niczym innym, jak na robieniu pieniędzy. Oni są zatroskani o to, jakim prawem Jezus postępuje tak, jak postępuje. Ich sens pytania można ująć w 2 krótkie zdania. Jeśli wskazujesz nam, że jesteś Mesjaszem, uwiarygodnij się serią znaków. I drugie zdanie, naprawdę jesteś tym zapowiedzianym Mesjaszem? Jan swoim zwyczajem posługuje się słowem znak, a nie cud. Podobnie jak w 11 wersecie 2 rozdziału. Jezus rzeczywiście czynił cuda, znaki, uwierzytelniając w ten sposób swój autorytet, ale robił to na określonych warunkach i dla określonej grupy ludzi. Popatrzmy do 23 wersetu 2 rozdziału. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Dalej będziemy mówili o tym, jak Jezus się do nich odnosił. Obowiązek dostarczania dowodów w tej chwili nie leżał akurat po stronie Jezusa. On akurat nie łamał prawa. Jego postępowanie akurat nie było nieetyczne. Oczyszczenie świątyni dokonane było z pozycji nieprawdopodobnego poczucia autorytetu i władzy, ale też troski o to miejsce. Oto święte miejsce i przełożeni doskonale to czuli i dlatego to ich tak bardzo drażniło. To jest tak jak wytykać władzy nieudolność albo działanie na szkodę, prawda? To strasznie denerwuje, podejrzewam, takich ludzi. Na ich pytanie Jezus nie odpowiada wprost, jakim prawem to robisz? Jego odpowiedź jest zawoalowana i to jest klasyczna sytuacja Ewangelii Jana. Jezus jest pytany, coś odpowiada. Jeżeli weźmiesz wprost, dosłownie to, co Jezus mówi, to lądujesz z ręką gdziekolwiek. Sens tej wypowiedzi byłby w stanie uchwycić tylko uważny i wnikliwy słuchacz, ale żaden z nich nie zaliczał się do tej kategorii. Nawet Jego uczniowie na początku nie mieli pojęcia, o czym Jezus mówi. Połapali się dopiero, wiecie kiedy? Czytamy, po zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu. I zauważcie, to byli ludzie, którzy sercem, emocjami, dobrym życzeniem byli po Jego stronie. A wyobrażacie sobie wrogów albo ludzi niechętnych, albo ludzi obojętnych, którzy słyszą coś, czego kompletnie nie rozumieją? Jan, pisząc swoją Ewangelię, jak powiedzieliśmy, porusza się na 2 poziomach. Zdanie Jezusa, zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu 3 dni ją zniosę, jest tego najlepszym przykładem, że za tym coś musi stać. Tu gdzieś jest jakaś treść ukryta. No, Jezus nie marnował ani czasu, ani słów na ludzi, którzy nie mieli zamiaru go słuchać. I rzucał takimi pięknymi zdaniami, które pozostawały niechętnych mu ludzi, zupełnie zdumionych albo nawet zagniewanych. Nie marnował czasu na przekonywanie sceptyków czy wątpiących, czy na przeciąganie kogokolwiek na swoją stronę. Jego słowa dzieliły słuchaczy, bardzo wyraźnie. Ktoś, kto podchodził do Jezusa sceptycznie, do Jego słów bez wiary, pozostawał większym sceptykiem i z większą niewiarą. Tych, którzy mieli chętne serce natomiast, budowało albo intrygowało, albo kazało się pochylić uważniej nad tym wszystkim, co słyszą. Rozumienie słów Jezusa wymaga oczywiście pewnych intelektualnych możliwości, ale nie tylko to. Nade wszystko wymaga, Jan chce nam powiedzieć, dobrego nastawienia, dobrej woli. Nikogo to nie musi obchodzić, wybaczcie za taką osobistą nutkę tutaj, ale jeżeli ja otwieram w Słowie Bożym coś, co mnie przerasta, przeważnie tak jest, ale powiedzmy coś, czego nie rozumiem, to mam do wyboru. Albo powiedzieć, o, tu jest błąd, albo o, coś się tu nie zgadza, albo powiedzieć, jestem za głupi na to, żeby to zrozumieć. Panie Boże, oświeć mnie. I właśnie Jezus oczekuje od nas postawy takiego zaufania, takiego kompletnego zawierzenia Jemu i temu, co On mówi. Jeszcze wiele razy będzie tak, że Jezus powie coś, co ma głębsze znaczenie, a Jego słuchaczom będzie się wydawało, że aha, no teraz to rozumiemy, prawda? A okazało się, że kompletnie tego nie rozumieją. W rzeczywistości uchwycą jedynie wierzchnią warstwę Jego słów, bez zrozumienia głębi tego, co one znaczą i albo będą zgorszeni, albo pójdą bez zrozumienia za Nim. Inni słuchacze, tutaj wybiegam szybciutko, ale 14 i 16 rozdział mówi o Duchu Świętym, o tym Pocieszycielu. Lepiej dla nas wszystkich będzie, żeby Jezus odszedł, a On przyjdzie, bo co On zrobi? Przypomni wam to wszystko, co powiedziałem i nauczy was. Prawda? My jesteśmy w tej epoce. Także Duch Święty teraz przypomina nam słowa i uczy nas. Słuchacze, którzy stali z Jezusem twarzą w twarz, byli w ciut gorszej sytuacji jak my. Sięgnijmy dalej, wersety 20 do 22. Żydzi odrzekli: 46 lat budowano tę świątynię, a ty chcesz ją wznieść w ciągu 3 dni? On jednak mówił o świątyni swego ciała. Kiedy więc powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że właśnie to powiedział. I co tam czytali? Co tam czytamy dalej? Uwierzyli Pismu. To jest ten główny nacisk teologiczny Jana. Na tym Janowi najbardziej zależy. Uwierzyli Pismu oraz słowom Jezusa. Tak jak się Jezus spodziewał, przełożeni religijni wzięli Jego wypowiedź dosłownie. Kompletnie się pogubili. Świątynię wzniesiono jako miejsce, w którym przebywał sam Bóg. Bóg oczywiście nie potrzebował żadnego budynku, żeby się spotkać z człowiekiem. To nam jest to potrzebne. Pięknie C.S. Lewis pisał podobnie na temat modlitwy. Czy Panu Bogu są potrzebne moje i Twoje modlitwy? Nie. One najbardziej potrzebne są mnie, kiedy się modlę do Boga. Dlatego, że ja się muszę nastroić na głos Boga, ja muszę z odpowiednią postawą przyjść do Boga, a to mi pomaga w rozumieniu, odbieraniu od Ducha Świętego to wszystko, co On mi ma do powiedzenia. A więc świątynia nie jest zbudowana po to, żeby Bóg miał gdzie zamieszkać. To jest pogański koncept. Świątynia jest zbudowana po to, ażebyśmy my mogli w szczególny, uroczysty sposób spotykać się z Bogiem, który przecież jest wszechobecny. A co to znaczy, że Bóg jest wszechobecny? To znaczy, że jednocześnie jest w każdym miejscu, w każdym milimetrze sześciennym wszechświata. Nakazał, aby wzniesiono świątynię po to, aby w niej wierni doświadczali Jego szczególnej obecności. w postaci nadnaturalnej światłości zwanej Szekina. Ta światłość ukazała się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Ta światłość prowadziła Izraelitów przez pustynię pod postacią słupa i umiejscowiła się na szczycie góry Synaj przed obozem Izraelitów. Gdy zbudowano tabernakulum, namiot spotkania, które później zamieniono na świątynię, Szekina unosiła się nad Arką Przymierza, nad tą pokrywą złotą, która w miejscu najświętszym czy świętym świętych, do którego mieli dostęp tylko arcykapłan raz w roku. Tak, to miejsce było oddzielone ciężką kurtyną, do którego nie wolno było przez nią zaglądać, dlatego żeby nie stracić życia. Pan uczynił to wszystko ze względu na swój lud, aby potwierdzić swoją obecność wśród nich. On jest wszechobecny, ale zniża się do naszej percepcji, do naszego sposobu myślenia, aby dać nam znaki, przekonując nas, że On tutaj jest. Też dlatego, jak słyszę takie modlitwy, Panie, zejdź tutaj na dół, Duchu Święty, zejdź do nas, to są po prostu nieteologiczne modlitwy, no. To są nieteologiczne modlitwy, dlatego że Duch Święty jest tutaj. Bóg jest wszechobecny. Albo słyszę jeszcze inny potężny, bo mnie osobiście to bardzo razi. Panie, chcę być blisko Ciebie, nie chcę się oddalać od Ciebie. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to już bliżej Boga nie będziesz. Zgodzisz się ze mną? Niestety Izraelici wciąż na nowo okazywali Bogu nieposłuszeństwo i z uporem popadali w niemoralność i bunt. Szekina dawno już temu ich opuściła. O tym czytamy w Księdze Ezechiela 10:18. Świątynia więc przestała być miejscem, w którym przebywała obecność Boża. Pozostała jedynie tradycja, pozostały jedynie rytuały. I wiesz co? To jest ostrzeżenie dla mnie i dla ciebie. Jan jest taki bardzo subtelny w swoich naukach, że my kiedyś doświadczając pełni Ducha Świętego, możemy żyć życiem pustym, ale za to pełnym tradycji i znaków, pełnym postawy religijnej, za którą już nic nie idzie, jest pustka. Jest całkiem możliwe, że gdy Jezus odpowiadał przełożonym, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję, położył rękę na sercu, jakby chciał powiedzieć, to jest to prawdziwe miejsce, w którym przebywa Bóg, nie tu. I Jan w ten sposób chce powiedzieć, nastąpiła nowa era. Świątynia raz, że musi być oczyszczona, ale dwa, wiedzcie, że to Jezus sprawia, że w świątyni jest Bóg, a nie świątynia sprawia, że ludzie są uświęceni. Jaka jest konkluzja tego wszystkiego? Wersety 23-25. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie, czytamy, na święcie Paschy, wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. 24 werset jest bardzo znamienny. Jednak Jezus nie odsłaniał się przed nimi, bo znał z wszystkich. A jak czytamy tutaj w innym tłumaczeniu, werset 24? Jednak Jezus im nie ufał, pisze Zaręba. Tłumaczy Zaręba, dlatego że znał wszystkich. A jak jest Biblia Warszawska? Tak. Tu jest, powiedziałbym, bardziej instrumentalnie, bardziej mechanicznie, nie odsłaniał się przed nimi. Jeżeli nie ufasz komuś, to się nie odsłania rzeczywiście przed nim, prawda? 25 werset. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje. I popatrzcie, zdumienie. Janowi najbardziej zależało na tym, żeby mu opowiadając historię Jezusa, wzbudzić wiarę i ci, którzy mu zawierzą, żeby uzyskali zbawienie. Taka jest teza, taki jest cel pisania Ewangelii. Tutaj pisze, że wielu ludzi uwierzyło, bo widzieli znaki, widzieli cuda, ale Jezus im nie ufał. Co to może znaczyć? To może znaczyć, że Jezus nie oczekuje wiary w cuda, ale wiary w Niego. Dzisiaj tak powszechny błąd. Jezus nie oczekuje, że będziemy wierzyli w coś i będziemy się tym pompować, ale to, co Jan chce uczyć, że zawierzając Jezusowi, podporządkowujemy swoje życie Jemu. On nas prowadzi, On nas przemienia. My za Nim idziemy. Jan konkluduje tę historię, uderzając w pozytywną nutę. Choć przełożeni religijni pozostali zbuntowani i obrażeni, odtrącili swojego prawdziwego arcykapłana, jednak wielu innych uwierzyło w Niego. Jan komentuje, że ludzie zawierzyli Jezusowi, bo widzieli znaki. Tam jest takie ciekawe słowo użyte przez Jana, to jest theoreo, od tego pochodzi nasza teoria i to znaczy zrozumieć w wyniku postrzegania. I na tym wiara współczesnych wielu chrześcijan się zatrzymuje. To jest takie typowo helleńskie podejście do zagadnienia. My wierzymy, bo no, zgadza się teoretycznie, prawda? Podręczniki historii piszą, że był Hitler, ja wierzę, że był Hitler. Ja nie tylko dlatego wierzę, że był Hitler, ale chcę tylko coś pokazać. Żydzi natomiast, jeżeli mówi wierzy, to ja zmieniam swoje życie. To ja wierząc ufam. To jest ta stara taka historia człowieka linoskoczka, który przechodził przez linę i pytał, czy wierzycie, że was mogę przenieść? Tak. No to chodź. Ja nie. Wierzyć u Jana to jest zupełnie o wiele głębsze znaczenie. W tej części Ewangelii, pierwszy rozdział, 19 werset do 4 rozdziału, 54, oraz w następnej części, od 5 do 12 rozdziału, Jan precyzyjnie wykazuje, że Jezus jest zupełnie inny w porównaniu do przywódców religijnych czy politycznych przywódców, jakich znał i zna świat. Jego władza i moc pochodzi z innej rzeczywistości, która stoi w całkowitej sprzeczności z tym światem. Ten świat jest i pozostanie upadły w grzech, jest skorumpowany. I ten anturaż, ta oprawa świątyni jest tego najlepszym przykładem. Ludzie na świecie szukają sobie natchnionych przywódców, którzy poprowadzą ich tu albo tam, gdzie oni chcą. Ich przywódcy opierają swoją władzę i potęgę na oparciu mas, na słupkach popularności. Jezus jest zupełnie inny. Jemu nie zależy na popularności. Jemu zależy na czymś o wiele głębszym. Jeżeli przychodzisz do Jezusa, to Jezusowi zależy na tym, żebyś zawierzył Mu samego siebie. Jezus mówi prawdę o sobie. Niektórzy w tę prawdę uwierzą, inni nie. Dokonywał znaków nie po to, aby robić wrażenie na innych, aby przekonywać wątpiących i cyników, zupełnie się nimi nie interesował, albo żeby przeciągnąć niezdecydowanych, nie o to chodziło, ale żeby umocnić wiarę tych, którzy Mu zawierzyli. Żeby pokazać, że jest prawdziwym Mesjaszem. Ci, którzy byli do Niego nastawieni przyjaźnie, mieli otwarte serca dla Jezusa, ci przyjmowali te znaki jako potwierdzenie swojej wiary. No tak, oczywiście, wszystko się zgadza. Tak, to jest On. To jest ten, któremu zawierzyłem. I teraz nastawienie ewangelizacyjne, tak jak słyszałem u niektórych, ponieważ w czasach Jezusa dokonywano cuda w czasie ewangelizowania, dzisiaj też musimy dokonywać cuda w czasie ewangelizowania, jest odwróceniem tej sytuacji, o której tutaj mówimy. Jezus nie uzależniał dokończenia swojej misji od przychylności ludzi. Ostatecznie na krzyżu umierał sam, a On miał rację. Nie brał przecież udziału w żadnej kampanii wyborczej. Nie potrzebował poparcia. Nie ubiegał się o żadne względy. Nie miał żadnych planów, aby szkolić swoją armię. Nie zawierzał siebie swojej misji, swojej przyszłości w ręce swoich wyborców. Był w rękach Ojca i mówił prawdę o sobie, mówił prawdę o świecie, mówił prawdę o ludziach i wskazywał cel dla tej prawdy. Wielu odważnych ludzi przyjęło to zaproszenie. jeszcze przed jego przybyciem na ziemię, niektórzy od wieków głosili prawdę i tych, których serca były otwarte, tych, którzy rezonowali z tym świadectwem prawdy, teraz wreszcie mieli okazję, ażeby zawierzyć Jezusowi. Niektórzy zgromadzili ogromne masy naśladowców, zwolenników i co z tego teraz? Takim świetnym przykładem, zwłaszcza w naszej kulturze tutaj polskiej, to jest miejsce Napoleona Bonaparte, prawda? Być może należy do mniejszości w tym kraju, ale uważam go za takiego bandytę jak Hitlera, ale wiem, że nie chcę obrazić tej zwolenników Napoleona. Ale ten człowiek zdobył, powiedziałbym, poparcie połowy Europy. I co z tego? I co z tego? Jezusowi nigdy nie zależało na szukaniu poparcia u swoich zwolenników. Jest inny. Co z tego wszystkiego wynika? Jan chce nam dyskretnie podpowiedzieć: utrzymuj swoją świątynię w czystości. Jan opowiada nam historię o wyrzuceniu przekupniów ze świątyni, aby nam wskazać na trzy prawdy. Po pierwsze, to Bóg rządzi świątynią, nie kapłani. Kapłani zostali ustanowieni po to, żeby służyć w świątyni, a nie rządzić świątynią. Mieli pokazać ludziom, jak przyjść do Boga w sposób, jaki Bóg nakazał. Pamiętacie, jak Piotr mówi, że my jesteśmy kapłaństwem świętym? Pamiętaj, że kapłan musiał prowadzić wyjątkowo święte życie, wyjątkowo czyste życie. Jeżeli my jesteśmy świętym kapłaństwem, to taką rolę odgrywamy wobec tych, którzy szukają Boga. Po drugie, jedynym autorytetem uznanym w świątyni jest Słowo Boże, a nie arcykapłan i nie kult, nie hierarchowie. Każdy, kto sprzeciwia się Słowu Bożemu, traci autorytet, niezależnie od pozycji, jaką zajmuje. I po trzecie, Syn Boży przyszedł do świątyni, bo ma do niej prawo, jest jej właścicielem. Ironia polega na tym, że ci, którzy uzurpowali sobie prawo do własności, odrzucili prawowitego właściciela. Odrzucili prawdziwego arcykapłana. To jest cała ironia tej sytuacji. Fałszywy arcykapłan, który wkupił się w urząd, odrzuca prawdziwego arcykapłana, którego przysyła Bóg. Ale tego rodzaju rzeczy dzieją się na okrągło. To zdarzenie uczy każdego z nas, ludzi wierzących, że świątynia Boża to święty teren, wydzielone miejsce, w którym człowiek spotyka się ze swoim Panem. W Starym Testamencie Bóg użył do tego szczególnego miejsca. Najpierw namiotu spotkania, tabernakulum, które Hebrajczycy właśnie nazwali namiotem spotkania, a następnie Dawid, właśnie Salomon, zamienił to, ten tymczasowy namiot na stałe, permanentne miejsce nazwane świątynią w Jerozolimie. Nasz Pan skrupulatnie zadbał o to, a Jan to podkreśla w swój subtelny sposób, że świątynia ma służyć właściwym celom. W świątyni miano oddawać cześć Najwyższemu. Gdy Pan zakończył swoje dzieło odkupienia, miejsce spotkania z Bogiem się zmieniło. Już nie w świątyni, ale teraz w naszych sercach. Teraz wierzący stanowią Jego świątynię. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, wersety od 19 do 20. A więc teraz my, tak jak świątynia w Jerozolimie, mamy być uświęceni, jak tego chciał Jezus. Wtedy, kiedy przyszedł i wyganiał to wszystko, co nie należy do porządku świątyni. Pytanie dla ciebie. Jak myślisz, co Jezus chce wyrzucić z twojej świątyni? Nasz Pan chce, aby świątynia była święta i czysta. Właśnie dlatego przychodzi, ażeby wyganiać z tej świątyni wszystko, co niepożądane. Oczyszczenie świątyni to nie jest moje czy twoje zadanie. Choć zwłaszcza w niektórych zborach niektórzy przełożeni bardzo kochają tego rodzaju rolę oczyszczania świątyni. To nie jest zadanie człowieka, to jest zadanie Jezusa. Zostawmy to Panu. Znam taki zbór, który tylko czekał, aż tam się zmieni sytuacja i było czterech czy tam pięciu muszkieterów, którzy mówią, a my zaczekamy i zaczniemy oczyszczać świątynię. To nie jest nasze zadanie. Bóg w ludzkim ciele sprzeciwił się i wyrzucił nieczystość ze świątyni w Jerozolimie, tak jak tylko On potrafi. Pamiętacie, jak Jezus tę samą prawdę odnosi do konkolu i zboża? Nie wyrywajcie konkolu. Zostawcie to na dni ostateczne. Naszym zadaniem jest podporządkować się temu niełatwemu i bolesnemu procesowi. To jest już moje zadanie. Jezus będzie oczyszczał, będzie mi pokazywał, co jest do wyrzucenia, a ja muszę to przyjąć, zgodzić się i iść za Jezusem. Jaki to jest proces? Najpierw przestań tolerować w swoim życiu zepsucie i grzech. Nazwij po imieniu. Grzech jest grzechem. To nie jest słabość. To nie jest niedomaganie. To nie jest niedyspozycja. To nie jest ból głowy. To jest grzech. A następnie poproś Pana, żeby to wszystko wyrzucił. Proś Boga, aby w tobie stworzył serce czyste, a ducha, oczywiście, a ducha prawego odnowił w twoim wnętrzu. Psalm 51. To nie brzmi jak gołębica. Przy tych akustycznych wrażeniach skłońmy nasze głowy w modlitwie i chciałbym zachęcić was do modlitwy. Jeżeli Duch Święty cię porusza, jeżeli Słowo Boże cię porusza mocą Ducha Świętego, zawołaj do Pana, dziękuj Mu za Jego Słowo i za to, że ono ma moc również dzisiaj.